Chwała Panu Bogu. Bardzo serdecznie witam Was, drogie siostry, drodzy bracia. Ilekroć mamy możliwość odwiedzić Wasz zbór, tylekroć czynimy to z ogromną radością. Nie możemy doczekać się. Już od kilku miesięcy wybieraliśmy się do Was razem z moją żoną i aktualnie dzisiaj jestem z dwoma córkami. Także mieliśmy to wielkie pragnienie, żeby Was odwiedzić, spotkać się też ze znajomymi osobami, których tutaj kilka w zborze mamy. Tak się składa, że od grudnia 2022 roku jestem w zborze w Twardogórze. Jest to taki niewielki zbór, miejscowość około 50-70 kilometrów od Wrocławia. Jak się zdarzyło, że trafiłem tam do tego zboru? Króciutko może, zanim rozpocznę dzielenie się Słowem Bożym, to opowiem, ponieważ myślę, że część z Was może kojarzyć mnie jeszcze ze zboru w Legnicy. Otóż stało się tak, że mając kontakt z jednym z braci, bratem Darkiem Pacanem, który też jakiś czas temu u Was tutaj, wiem, że w zborze był, spotykaliśmy się na zjazdach, obozach i dowiedziałem się właśnie w tym 22 roku, że ich zbór niestety z różnych takich przykrych okoliczności wystąpił z szeregów kościoła, do którego też kiedyś wyście należeli i zaczęli się zgromadzać, zaczęli się od kilku miesięcy spotykać. Postanowiłem ich po tych kilku miesiącach, od kiedy się zaczęli spotykać, odwiedzić. I kiedy przyjechałem na nabożeństwo do nich, to powiem Wam, wydarzyło się coś w moim sercu takiego bardzo, coś, czego bym się nie spodziewał. No, tak po prostu zostałem dotknięty, poruszony, popatrzyłem na tych ludzi, którzy tam byli. No i zrodziło się w moim sercu takie pragnienie. Ono w ciągu kilku tygodni kolejnych rosło i pragnienie, aby im móc pomóc, zorganizować właśnie takie zborowe życie, aby pomóc się jakoś właśnie z tymi wszystkimi sprawami, rzeczami uporać. Jako że ja troszeczkę doświadczenia miałem, już pełniąc przez wiele lat służbę w zborze, no to tak spotkałem się raz, drugi, kolejny z braćmi, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, zobaczyliśmy, jak bardzo blisko ze sobą jesteśmy i pomyśleliśmy, jak dobrze byśmy się uzupełniali. No i tak po tych kilku rozmowach w moim sercu ciągle było właśnie ta myśl, co mógłbym zrobić więcej niż spotkać się i porozmawiać. I nabierałem takiego przekonania do, wydaje mi się, chyba najtrudniejszej decyzji w moim życiu, no ponieważ no musiałem się po prostu zdecydować. Jeśli chciałbym się włączyć i zaangażować w życie tego zboru, w rozwój tej społeczności, no to nie dałoby rady być w jednym i w drugim zborze, więc stąd była taka właśnie konieczność, żeby po prostu no, wejść i całym sobą i całym zaangażowaniem po prostu tej społeczności dopomóc. Tak też modliliśmy się przez kilka miesięcy i właśnie rozmawiając, nabierałem tego przekonania, że to jest właściwy kierunek i właściwa decyzja, o czym poinformowałem braci w zborze w Legnicy, w jaki sposób moje myśli przebiegają, jakie jest pragnienie mojego serca, jak to wszystko się układa. No, tak jak mogłem się spodziewać, nie spotkało się to z entuzjazmem, czy jakimś wręcz, czy nawet zrozumieniem. Natomiast no to była właśnie ten moment takiej ogromnej podjęcia tej decyzji. Ponad 20 lat służyłem w Legnickim zborze. Tutaj zupełnie takie, można powiedzieć, nowe środowisko. No inne potrzeby i zupełnie też inny, powiedziałbym, jakby wymiar pracy. I miałem w tej decyzji taki właśnie, odnosiłem pokój i tak też uczyniliśmy na spotkaniu członkowskim, które poprosiłem zorganizować w Legnickim zborze. Opowiedziałem braciom, siostrom, jakie są te właśnie główne powody i motywy tej właśnie decyzji. I dołączyłem w grudniu 2022 roku do zboru. Jest to zbór jeszcze niezarejestrowany, spotyka się na nabożeństwach od 50 do 60 osób, łącznie z dziećmi. Są dwie grupy szkółek, grupa młodzieżowa, więc staramy się żyć, służyć Panu Bogu naukę opieramy na Słowie Bożym, jest ono dla nas najistotniejsze, najważniejsze. Dużo rozmawiamy, modlimy się też o to, aby Duch Święty prowadził i wypełniał tę społeczność. Jest to dla nas niezwykle kluczowa też i bardzo ważna sprawa. Model, w jakim podjęliśmy współpracę też jako bracia, jest praktycznie taki jak i u was w zborze. Nie ma jednego właśnie prowadzącego, jednego odpowiedzialnego jako grono braci starszych. Także mamy takie dwa urzędy, starsi i diakoni. To jest praktycznie to, co jest, myślę, tak też i biblijne. Więc w takim modelu rozpoczęliśmy tą naszą współpracę. Przyjęliśmy taką nazwę jeszcze niezarejestrowaną. Mam nadzieję, że Pan Bóg również kiedyś w tym nam dopomoże. Chrześcijański Kościół Ewangeliczny. Mamy naszą stronę internetową hke.pl, na której też jest więcej informacji o tym, w co wierzymy, jaką grupą jesteśmy. Zamieszczamy też nasze kazania, nauczania ze zboru. Także tyle może tytułem wstępu i takiej krótkiej informacji, uzupełnienia o tym, tego, co u mnie przez te ostatnie niecałe dwa lata temu, jak miałem okazję być tutaj u was, więc tyle się wydarzyło w moim życiu, bardzo dużo, bardzo duża zmiana i staramy się właśnie wspólnie z rodziną i braćmi i siostrami w Twardogórze żyć, pracować, służyć Panu Bogu. Również zbór w Twardogórze serdecznie pozdrawiał was, kiedy tydzień temu wspomniałem, że mamy zamiar się tu wybrać, więc bracia i siostry przekazywali serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla was. I brat Darek Pacan również osobiście prosił, aby również i was pozdrowić. Przejdźmy do Słowa Bożego, tego, co jest w naszym życiu najistotniejsze, najważniejsze. To, na co oczekujemy, aby Pan Bóg przemawiał, aby dotykał nasze serca, aby do nas dzisiaj mówił. Chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 12 rozdział, i przeczytali taki krótki fragment, który zapisany jest od wersetu 20 do 28. Tych kilka wersetów, które myślę, że nieraz mieliśmy okazję słyszeć, czytać i zapewne też i niejedno kazanie słyszeliśmy. Ale moja właśnie uwaga w ostatnim tygodniu, w ostatnim czasie została przykuta na jedną myśl, która zapisana jest w tym fragmencie, na jeden taki werset, który chciałbym później rozwinąć, nad nim się zatrzymać i wspólnie z wami go przeanalizować. Przeczytajmy więc z Ewangelii Jana, 12 rozdział, od wersetu 20. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego, na tym świecie zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje, odezwał się więc głos z nieba: i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Tak jak wspomniałem, z tego miejsca można przynajmniej kilka tematów kazań ułożyć, można dzielić się na różne sposoby. Mnie tutaj jedna taka główna myśl, do której będę chciał nawiązać, szczególnie tak dotknęła, ale zanim do niej dojdziemy, to chciałem, żebyśmy tak właśnie popatrzyli też i przeanalizowali to otoczenie, ten kontekst tego wydarzenia i tych słów, które wypowiada Pan Jezus. Otóż nieco wcześniej czytamy w tym samym rozdziale, że Pan Jezus, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy uroczyście, on był tam witany przez tłumy z gałązkami palmowymi, wznoszono okrzyki: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Tak uroczyście witano Pana Jezusa Chrystusa, więc po tym wjeździe, po tym całym właśnie takim tej takiej otoczce, która towarzyszyła, mówi Słowo Boże, że byli też pośród tych Żydów, byli niektórzy Grecy z tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. I tutaj wydarzyło się właśnie coś bardzo ciekawego, ponieważ ci oto Grecy mieli takie pragnienie, aby spotkać osobiście Jezusa Chrystusa. I wręcz jest tutaj właśnie napisane, jak oni to zaczęli o to, do tego zmierzać, jak oni zmierzali do tego, by spotkać się z Jezusem. Podeszli do Filipa, Filip do kolejnych uczniów i doszła ta myśl, to pragnienie do Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus dowiedział się, że również Grecy chcą Go zobaczyć i ujrzeć, wtedy właśnie wypowiedział te słowa, że nadszedł czas, że nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. To było takie znamienite. To był taki wyraźny znak i sygnał tego, że Jezus Chrystus jako Zbawiciel nie tylko narodu izraelskiego, ale też i objawia się jako Zbawiciel świata, jako Zbawiciel każdego człowieka. I kiedy Pan Jezus właśnie tutaj o tym się dowiedział, zaczął swoją wypowiedź i właśnie mówi o tym ziarnie pszenicznym, mówi o miłowaniu życia, mówi o tym, że kto chce Mu służyć, powinien iść za Nim, ale właśnie tutaj werset 27 jest też taki, bardzo uważam, ciekawy, ponieważ w nim Pan Jezus pokazuje swoje takie czysto ludzkie oblicze. My wiemy, że Pan Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I tutaj akurat w tym momencie ta ludzka natura, ona tutaj mówi właśnie o niej Pan Jezus, że teraz Jego dusza jest zatrwożona i cóż powiem. Jezus był zatrwożony. Mówi, że Jego dusza się lęka, mówi, że Jego dusza drży przed tym, co się miało wydarzyć. To już był tak wyraźny znak. To wszystko, ten czas się wypełniał tej misji Pana Jezusa i to było tak głębokie, tak niewyobrażalne dla nas przeżycie, że Pan Jezus o nim też właśnie wspomniał i mówi, że Jego dusza jest zatrwożona. My wiemy doskonale, że On wziął grzech ludzkości, grzech całej ludzkości wziął na siebie, wziął na swoje ramiona. Co to znaczy wziąć czyjś grzech? To możemy sobie tylko w jakiś sposób starać wyobrazić. Pan Jezus mówi o tym, że Jego dusza się trwoży. Jego dusza się trwożyła i choć nam może się wydawać czasem, że Panu Jezusowi wiele rzeczy przychodziło z łatwością, że przecież On jako Boży Syn, pełen świętego Bożego Ducha, taka siła i moc, która była w Nim, tylu ludzi podnosił, tylu ludzi ratował, a jednak też miał takie chwile i momenty, kiedy Jego dusza drżała, kiedy się czegoś lękał, kiedy się obawiał i kiedy nieco później modli się w ogrodzie Getsemane, czytamy również o tym, że Jego krople potu, że to była właśnie krew, ten pot, właśnie krople krwi spływały z jego skroni. Więc tak zatrwożony, tak też zlękniony był Pan Jezus przed tym, co się miało wydarzyć i też wołał do Ojca, nie moja, lecz Twoja wola niech się wypełni. Niech się Twoja wola, Ojcze, stanie. To był taki właśnie pokazany, myślę, tak bardzo mocno ten aspekt człowieczeństwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tak jak wspomniałem, uważam, że nie jesteśmy w stanie tego pojąć, uważam, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Pan Jezus nic nie musiał. On nie musiał tego czynić, nie musiał tego robić, ale tak bardzo chciał i tak bardzo zależało Mu na tym, aby wypełnić wolę ojcowską, aby wypełnić ją właśnie do końca. I to zrobił, oddając swoje życie na krzyżu Golgoty. Z miłości do mnie i z miłości do Ciebie, bracie, siostro, drogi przyjacielu. To z miłości się dokonało i Pan Jezus był w pełni świadomy, że nikt inny tego nie zrobi, że nikt inny nie będzie w stanie. Tylko On, Jezus, Mesjasz, Jezus Zbawiciel, Jezus Odkupiciel. Tylko On, bezgrzeszny Boży Syn, mógł złożyć tak doskonałą i jedyną ofiarę, którą Bóg Ojciec był w stanie przyjąć. Więc co zrobił Pan Jezus? Zrealizował to, o czym mówił. Przeczytajmy jeszcze raz 24 i 25 werset i przyjrzyjmy się temu słowu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wyda. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Drogie siostry i drodzy bracia, chciałbym właśnie skupić się teraz na tych dwóch wersetach. One stanowią taką dla mnie istotę, sedno tych rozważań nad tym fragmentem Bożego Słowa. Pan Jezus tak wyraźnie tutaj zaznacza i wspomina, że człowiek, który swoje życie miłuje, utraci je, ale kto nienawidzi życia swego, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. To jest jedna, pierwsza, bardzo głęboka prawda. Druga rzecz, która wynika z tego fragmentu, mówi o tym, że to ziarno pszeniczne, które wpada do ziemi, ono, jeśli nie obumrze, pozostaje w tej ziemi nadal, pozostaje pojedynczym ziarnem. Ale kiedy ziarno obumrze, ono zaczyna owocować, zaczyna wydawać owoc, zaczyna przynosić plon. Ja myślę, jak bardzo jest to odzwierciedlone w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Wręcz ja bym powiedział, niemalże dosłownie to się wszystko stało i wydarzyło w Jego śmierci, w złożeniu Jego ciała do grobu i w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Poszedł po prostu aż do końca. To ziarno pszeniczne, do którego porównał tutaj się sam Pan Jezus, ono właśnie obumarłszy wydało tak niesamowity plon, tak niesamowity owoc. Bracia i siostry, my jesteśmy też tego plonem. My też jesteśmy owocem tego właśnie ziarna, które wpadło do ziemi, obumarło i plon obfity wydało. Prawie 2000 lat. Ten cały rząd niezliczony zbawionych dusz, tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i przyjęli Go do swojego życia. To jest ten cudowny, to jest ten piękny owoc, dla którego Pan Jezus życie swoje oddał i życie swoje poświęcił. Chwała niech płynie naszemu Panu, chwała niech płynie naszemu Zbawicielowi. To ziarno obumarło, to, co było ludzkie, ciało Pana Jezusa, ono musiało ponieść śmierć, aby w tym nowym ciele, w tym zmartwychwstałym ciele dać światu żywot. I mówi Słowo Boże w liście do Rzymian, że jak wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, tak i wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. To jest nasza nadzieja, to jest nasza ufność, że nasze życie nie kończy się z chwilą śmierci tutaj na tej ziemi, ale mamy przyobiecane coś dużo więcej. Pan Jezus nam przyobiecał i On stał się tym pierwszym, który zmartwychwstał i na Jego wzór również i my zmartwychwstaniemy, bądź nasze ciała zostaną przemienione. To jest właśnie łaska, to jest to cudowne błogosławieństwo, nowe życie, które się zrodziło przez to ziarno pszeniczne, które obumarło, to nowe życie dla ludzkości, nowe życie dla świata musiało zostać zrodzone przez śmierć. Śmierć i poświęcenie tego jedynego, tego, który, jak powiedział, tak zrobił. Nie umiłował życia swojego na tym świecie, ale je w zupełności, ale je w całości poświęcił. Oddał całego siebie za mnie i za ciebie. Jezus nie umiłował swego życia, ale umiłował człowieka ponad swoje życie. To jest taka bardzo głęboka prawda. Jezus nie umiłował swego życia, ale umiłował człowieka ponad życie. W liście do Filipian w rozdziale drugim, tak doskonale znane miejsce, chciałbym przypomnieć 6-8 werset listu do Filipian, który mówi o Panu Jezusie w ten sposób, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a ukazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ta śmierć, tak jak wspomniałem, zrodziła nowe życie dla wielu, nowe życie dla tych, którzy uwierzyli Jego łasce, Jego miłosierdziu, którzy przyjęli to Słowo i przyjęli Pana Jezusa do swoich serc. I teraz, bracia i siostry, gdyby Pan Jezus zatrzymał swoją świętość tylko dla siebie, gdyby skupił się tylko na sobie, jaki mielibyśmy z tego pożytek? Jaki byłby z tego pożytek? Gdyby Pan Jezus nie patrzył tak daleko, jak popatrzył, gdyby nie popatrzył tak szeroko, jak spojrzał, Jaki byłby pożytek z tego, że on by przeżył to życie tak, jak przeżył? W świętości, sprawiedliwości, bogobojności. Co byśmy my z tego mieli? Jeśli by to ziarno, to pojedyncze ziarno było w tej glebie i nie obumarło, nie wydało plonu i owocu, ono dalej by pozostało pojedynczym ziarnem. I Pan Jezus to właśnie w tym 24 wersecie podkreślał. O tym mówił, że ziarno pojedyncze, jeśli nie obumrze, to ono pozostanie tylko tym ziarnem. Ale kiedy obumrze, kiedy ono przejdzie ten cały proces, który ziarno przejść powinno, to ono wtedy zacznie wydawać plon. Kiedy ziarno będzie nie tylko zorientowane na siebie, na swój byt, ale kiedy będzie zorientowane na innych. Będzie wydawać plon i nie będzie tylko pojedynczym ziarnem. W Psalmie 92 pięknie mamy tutaj opisane i takie porównanie, myślę, każdego człowieka, który chce iść za Panem i Bogu służyć. Pięknie jest tutaj to ujęte, pięknie przedstawione w 92 psalmie, werset 13 i poniżej. Zobaczmy, przypomnijmy sobie te słowa. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego, jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Ten psalm mówi o nas, o mnie i o Tobie, o tym, że jesteśmy zasadzeni w domu Pańskim. Bo myśmy zostali właśnie zrodzeni przez to słowo. Zostaliśmy zasadzeni. I słowo to właśnie, ten fragment psalmu mówi o naszym wzroście. Każdy był takim pojedynczym ziarenkiem, które zostało zasiane, jakimś takim nasionkiem, które Pan zasadził, i to ziarenko, ono zaczęło obumierać i zaczęło właśnie wydawać plon. Plon w naszym życiu. Coś zaczęło rosnąć. Pojawiło się życie, pojawiło się nowe życie. I uważam, że to ziarno będzie na tyle rosło, na ile dobrze obumrze, na ile dobrze będzie nawożone, i na ile zrealizuje ten 25 werset Ewangelii Jana, kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. To jest właśnie słowo mówiące o owocowaniu i o wzroście przez całe nasze życie, łącznie ze starością. Zobaczmy, jak tutaj właśnie wracając do tego psalmu, że ludzie, którzy są zasadzeni w domu Pańskim, oni wyrastają, rozrastają się jak palmy, jak cedr Libanu, a werset 15 mówi, że jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Mimo upływu lat, człowiek, który żyje z Bogiem, który żyje dla Boga, on ciągle i ciągle jest w stanie owocować dla Bożej chwały. Aż do końca swoich dni. To jest, myślę, nie bez powodu podkreślone, że jeszcze taki człowiek jeszcze w starości przynosi owoc i jest w pełni sił i świeżości. Może nie do końca czasem te siły fizyczne są takie, jakie były wcześniej. Na pewno tak nie jest. Ale duchowo Słowo Boże mówi, że odnawiamy się właśnie w duchu. Odnawia się jak u orła nasza młodość, kiedy ufamy Panu, kiedy żyjemy w tym zaufaniu. Także dla mnie to jest takie bardzo pocieszające słowo, ponieważ starcem jeszcze nie jestem, ale nieuchronnie w tym kierunku zmierza moje życie. Więc to mnie pociesza, że daje Pan taką łaskę, że daje Pan taką nadzieję, że możemy owocować i że będę mógł, jak będę trzymał się Pana i wiernie Jemu służył, owocować także i w starości i być w pełni sił i świeżości. Tylko trzymając się Pana, tylko żyjąc z Panem, tylko żyjąc dla Niego i dla Jego chwały. Więc tutaj chciałbym teraz na moment zatrzymać się przy tym procesie obumierania, ponieważ to jest właśnie ta myśl i temat, chcę się dzisiaj dzielić, tego właśnie pojedynczego ziarna. Co zrobić, żeby ziarno w moim życiu, to ziarno mojego życia nie było ziarnem pojedynczym, ale co powinienem zrobić i co mogę zrobić, żeby to ziarno wydało taki obfity plon, taki plon, jakiego pragnie tego mój Pan. Więc pierwszy warunek, taki bezwzględny, to jest umrzeć dla tego świata. Obumrzeć. To, co ziemskie, to, co cielesne, mówi Słowo Boże, powinniśmy w swoim życiu umartwiać. Więc w liście apostoła Pawła do Galacjan w rozdziale 6, a w wersecie 14 czytamy następujące słowa. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Apostoł Paweł, tak myślę, dosadnie wypowiedział się w tym fragmencie, w tym wersecie. Mówi o tym tak jednoznacznie. Nie chcę się chlubić z niczego innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa Chrystusa, bo przez Niego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja jestem ukrzyżowany dla świata. To jest taka piękna, uważam, myśl, która w sercu każdego wierzącego powinna być głęboko zaszczepiona. Nie chcę znać nikogo innego. Nie potrzebuję nikogo innego i nie chcę się chlubić nikim innym, jak tylko moim Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Przez Niego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja żyję dla Niego. A świat ze mnie nie ma żadnego pożytku. To jest właśnie tak bardzo ciekawe i myślę, że błogosławiony człowiek, który rozumie tą myśl, która jest tutaj zapisana. Co znaczy, że świat jest dla mnie ukrzyżowany i co, że ja jestem ukrzyżowany dla tego świata. On nie będzie czerpiał, on nie będzie miał żadnego pożytku. To jest właśnie mowa o tym oddzieleniu się od świata i poddaniu się pod władzę Boga Wszechmogącego. To jest ten pierwszy warunek, powiedziałbym, takiej śmierci. Drugi warunek to jest stworzenie odpowiedniej atmosfery dla tego, aby to ziarno mogło się właśnie rozpaść, żeby ono mogło przejść ten proces taki gnilny i z tego właśnie ziarna, które wydaje się, że w nim nic nie ma, że ono tak z zewnątrz po prostu jest takim jakby ciałem martwym, ale jednak kiedy znajduje się w odpowiedniej atmosferze, kiedy ono wpada do ziemi, kiedy jest odpowiednio ta ziemia nasłoneczniona i nawodniona, to zaczyna zachodzić ten proces i z tego pojedynczego ziarna zaczyna kiełkować roślina, zaczyna się przebijać po prostu taki kiełek, potem liści, potem zaczyna coś z tego rosnąć. Więc to jest, myślę, tak bardzo ważne i to obrazuje i pokazuje nam na tą właściwą atmosferę, jaką powinniśmy stwarzać dla wzrostu słowa w nas, dla wzrostu tego ziarna, że powinniśmy właśnie dołożyć wszelkich starań, aby ta atmosfera właśnie obumierania i większego owocowania była jak najbardziej korzystna. Co jest taką atmosferą? Taką atmosferą bez wątpienia jest modlitwa. Taką atmosferą bez wątpienia jest Słowo Boże. Taką atmosferą bez wątpienia jest nasze uczestnictwo aktywne z otwartym sercem w zgromadzeniach, w nabożeństwach, w tym czasie, kiedy lud Boży się zgromadza. To wszystko właśnie sprawia, że to jest ta właściwa atmosfera. Kiedykolwiek coś zasadzamy, to my dbamy o to, żeby to było odpowiednie te warunki stworzone, żeby to, co żeśmy zasiali, żeby mogło właśnie urosnąć i się rozwinąć. I podlewamy, i nasłoneczniamy, i nawozimy, i doglądamy, żeby to po prostu odpowiednie miało warunki. Tak i my powinniśmy, uważam, właśnie stwarzać i ciągle pilnować, żeby te warunki dla tego właśnie wzrostu były odpowiednie zapewnione. I trzecia rzecz, trzeci taki warunek, powiedziałbym, jest to nasza chęć do obfitowania, do wydawania obfitych owoców. Jeśli skupimy się tylko na sobie, na swoim życiu, będziemy jak to pojedyncze ziarno. Z niego co prawda wykiełkujemy do życia wiecznego, ale czy to powinno nas satysfakcjonować? To tylko to, że ja będę zbawiony, ja czy może jeszcze ktoś z moich bliskich i to już koniec. Czy to jest wystarczający powód do satysfakcji? Gdyby Pan Jezus myślał w ten sposób, gdyby żył tylko sam dla siebie, jaki byłby z tego dla nas pożytek? Wejście na ten poziom właśnie spojrzenia dalej niż tylko na siebie i ten najbliższe moje krąg i otoczenie, uważam, że ono prowadzi przez znienawidzenie swojego życia. O tym czytaliśmy w Ewangelii Jana, o tym, jak życie nasze powinno być właśnie znienawidzone. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Co znaczy nienawidzić swego życia? Przecież cieszymy się życiem. Cieszymy się z tak wielu rzeczy, które Pan Bóg daje nam przeżywać, doświadczać, oglądać. Wstaliśmy dzisiaj rano zapewne uśmiechnięci, widząc, jak piękna jest dzisiaj pogoda, mając w świadomości to, że zaraz spotkamy się z braćmi, siostrami, będziemy razem wielbić, wywyższać imię naszego Pana. To są piękne i wspaniałe rzeczy. Jak tego nienawidzieć? To myślę, że rozumiemy, że nie jest w tym rzecz. Ta nienawiść, o której jest tutaj mowa, ona mówi o tym, aby nie kochać bardziej, nie kochać ponad życie z Jezusem, tego co jest nam po prostu darowane. I Pan Jezus w innych miejscach też o tym mówi, też o stosunkach i relacjach właśnie w rodzinie. To było na pewno takie szokujące dla tych, którzy tego słuchali o nienawiści, ale właśnie jakiego rodzaju? Nie kochać siebie samego więcej. Nie kochać tego bardziej, ale umieć spojrzeć i popatrzeć właśnie do przodu, rozejrzeć się dookoła i spojrzeć też na innych. Być otwartymi też na innych. To jest, myślę, to jest właśnie ten taki właściwy kierunek do tego, aby owocować i wydawać ten plon obfity zgodnie z tym, czego oczekuje nasz Pan. Czyli widzimy właśnie trzy takie elementy. Pierwsze to jest właśnie śmierć. To jest śmierć dla grzechu, ukrzyżowanie się dla tego świata, ukrzyżowanie z Chrystusem. Druga rzecz, stworzenie tych odpowiednich warunków dla wzrostu, dla tego procesu wzrostu życia dla tego ziarna. I trzecie, spojrzenie i pragnienie, dążenie do tego, abyśmy wydawali owoce, aby ten plon był obfity, abyśmy my nie pozostali tylko pojedynczym ziarnem. To jest właśnie coś, co Pan położył tak głęboko na moim sercu. Nie bądź tym pojedynczym ziarnem. Popatrz, co możesz zrobić, żeby to życie, które jest w tobie, tak wykiełkowało, tak rozrosło, żeby jeszcze inni mogli z tego skorzystać. W liście do Filipian w rozdziale drugim, a w 21 wersecie jest takie tutaj miejsce, które jest, uważam, takim pewnym niebezpieczeństwem, na które jesteśmy jako ludzie wierzący narażeni. Więc sięgnijmy i zobaczmy, co tutaj apostoł Paweł napisał w drugim liście do Filipian, drugi rozdział listu do Filipian, 21 werset mówi tak: bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wiecie, to już pokazuje w tym pierwszym okresie Kościoła taki egoizm i takie zamknięcie ludzi na innych. To, jak bardzo oni byli właśnie zamknięci i skupieni tylko na sobie, a nie na tym, co należy do Chrystusa, na tej sprawie Chrystusa. Inne tłumaczenia tego wersetu mówią, że wszyscy szukają swoich spraw, a nie tych spraw, które są Chrystusa. Inni szukają własnego pożytku. Jeszcze inne tłumaczenie mówi, że wszyscy inni myślą tylko o własnych interesach, a nie o sprawie Chrystusa Jezusa. Albo jeszcze inaczej, bo wszyscy swoich rzeczy szukają, a nie tych, które są Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, drodzy umiłowani, jakie zagrożenie czyha w życiu człowieka wierzącego, że on po jakimś czasie chodzenia z Panem, po tym czasie takiej pierwszej miłości, tego takiego dynamicznego rozwoju, zaczyna po prostu przechodzić w taką fazę no właśnie braku zainteresowania innymi, braku zainteresowania sprawą Chrystusa i tylko skupieniem się na swoim życiu. Zajmowanie się własnymi interesami, zajmowanie się własnymi sprawami. I to wszystko własne, moje i tylko moje robi się tak wielkie, że przestaje człowiek dostrzegać. Przestaje rozumieć też, do czego został powołany w Chrystusie Jezusie, aby owocować dla Bożej chwały, aby pokazać innym to życie, jakie jest w Jezusie Chrystusie. I zobaczmy, to jest nasz wybór. To jest tak naprawdę nasza decyzja. To, jak żyjemy i czym się w życiu kierujemy. Jaki interes i jaka sprawa jest dla nas nadrzędna. Czego powinniśmy przede wszystkim szukać? Czym powinniśmy żyć, bracia i siostry, najpierw? Znamy to doskonale, ten fragment z Ewangelii Mateusza. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak mówi nasz Pan. To są słowa naszego nauczyciela, naszego mistrza. Najpierw Boże Królestwo, najpierw Jego sprawiedliwość. To ponad wszystko, a inne rzeczy, a te inne sprawy, one przyjdą w swoim czasie, będą po prostu dla nas dodatkiem, a nie celem, istotą i sensem naszego życia. To jest bardzo ważne, aby umieć to zrozumieć i z tego właśnie swojego egocentryzmu właśnie przejść i spojrzeć po prostu dalej, że nie powinienem żyć tylko sam dla siebie. Gdyby Pan Jezus tak żył, tak realizował, to nas by dzisiaj tutaj, na tym miejscu nie było. To ziarno pozostałoby pojedynczym ziarnem. Nasze ziarno naszego życia, ono być pojedynczym absolutnie nie powinno. Pan nas potrzebuje. Potrzebuje tych, którzy swoim życiem pokażą innym Chrystusa, którzy będą świadectwem, którzy będą zachętą dla innych do oddania się w ręce Pana Jezusa. I teraz kilka przykładów chciałbym, abyśmy sobie ze Słowa Bożego przypomnieli, abyśmy popatrzyli na różnych ludzi, którzy niewiele potrafili, którzy niewiele mogli, nie byli jakoś szczególnie utalentowani i uzdolnieni, ale kiedy oni szli, aby realizować wolę Bożą, to Pan Bóg w odpowiedzi czynił naprawdę wspaniałe i piękne rzeczy. Jeden z takich przykładów, który za mną chodzi już od kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, to jest Samarytanka z 4 rozdziału Ewangelii Jana. Ta kobieta, o której życiu mówić nie będę, ten status społeczny, jaki jej był, to my doskonale znamy i wiemy. Pan Jezus się z nią spotyka, Pan Jezus z nią rozmawia i wprowadzi ją tak głębiej i głębiej, pokazuje jej pewne rzeczy, pokazuje jej pewne myśli, odpowiada, ona zadaje pytania, prowadzi ten dialog i ona dochodzi do głębokiego przeświadczenia i takiego głębokiego przekonania, że ona spotkała Chrystusa, że ona spotkała prawdziwego Mesjasza. Wiecie, w tym jej przeżyciu, w tym objawieniu, którego ona doświadczyła, ten dzban, z którym przyszła, ona o nim zapomniała. Ona poszła naczerpać wody ze studni, prawda? Przyniosła ze sobą dzban, ale ona o tym zupełnie zapomniała i co zrobiła? 28 werset mówi, niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tak radosna wieść, tak spontaniczna też jej reakcja. Spotkałam Chrystusa, On mi wszystko powiedział. Powiedział mi o moim życiu, wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Chodźcie i zobaczcie. Wiecie, ona przyszła do tego swojego miasta i zaczęła zapraszać ludzi, których napotkała. Do kogo? Do Chrystusa. Chodźcie i zobaczcie. Ja was pokieruję, ja was tam zaprowadzę. Chodźcie, sami zobaczycie, sami posłuchacie. Będziecie mieli tą możliwość konfrontacji osobistej. I to był niesamowity owoc, ponieważ mówi Słowo Boże w 39 wersecie, że wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń, dzięki świadectwu niewiasty. Zobaczmy, świadectwo tej niewiasty, która w grzechu została zastana, która żyła w tym grzesznym związku, ale w tej rozmowie jej serce zostało tak skruszone, zostało tak przemieniane, że ona wyszła dzielić się świadectwem, że spotkała Chrystusa Mesjasza, że wielu ludzi z tego miasta uwierzyło w Jezusa dzięki jej świadectwu. Ona nie nauczała teologii, nie nauczała jakichś doktryn biblijnych, po prostu dzieliła się świadectwem. I co dalej mówi Słowo Boże? Wielu uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Alleluja. To jest właśnie przeżycie, osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem. My już teraz wierzymy, my już teraz rozumiemy, myśmy sami właśnie tego doświadczyli i wierzymy, jak oni, jak mówią tutaj, wydają świadectwo, słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Już nie dzięki Twemu świadectwu, ale ona była inspiracją dla nich. Ona była dla nich właśnie tą osobą, która wyzwoliła w nich to pragnienie, tą potrzebę właśnie skonfrontowania. Jeśli to jest Chrystus, to idźmy, to posłuchajmy Go, to spotkajmy się z Nim, to porozmawiajmy i dowiemy się właśnie, czy to Chrystus, czy to nie Chrystus. Ona o tym zaświadczyła. Ona wydała właśnie to wspaniałe świadectwo i tak wielu ludzi dzięki jej świadectwu uwierzyło w Jezusa Chrystusa. Kolejny człowiek, o którego chciałbym wspomnieć, jego życie opisane jest w Ewangelii Marka w 5 rozdziale. To był człowiek, który był mocno, że tak, jeśli tak można powiedzieć, mocno opętany. Opętany wiele tych złych duchów, legion, jak mówi Słowo Boże, w nim mieszkało. Pan Jezus te złe duchy wygonił w to stado świń, to znamy dokładnie. I ten człowiek, który został uwolniony od tak wielu demonów, od tego całkowitego zniewolenia, którym był przez jakiś czas poddany, on kiedy doznał tej wolności, on kiedy doznał tej swobody, to miał jedno pragnienie, przyłączyć się do Pana Jezusa. To było jego pragnienie, przyłączyć się do Jezusa. To jest takie naturalne. Ten, który mnie wyswobodził, ten, który mnie uwolnił, chce iść razem z Nim. Ale co Pan Jezus powiedział do niego? Werset 18, 5 rozdziału Ewangelii Marka i poniżej. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A wszyscy się zdumiewali. Mamy kolejnego człowieka, który też nie był teologiem, znawcą pism, ale po prostu uwolnionym człowiekiem, który jedyne co miał to świadectwo swojego spotkania z Jezusem Chrystusem i zetknięcia i przeżycia i doświadczenia osobiście Jego mocy, tej mocy uwolnienia. I Pan Jezus, widzimy, jakie dał mu świadectwo. Nie zaprosił go do swojej łodzi i powiedział, chodź tutaj ze mną, będziesz mi towarzyszył. Ale powiedział, idź tam do domu swego, idź tam do swoich, tych, którzy cię znają, tam, gdzie się wychowałeś, tam, skąd pochodzisz, idź tam i opowiadaj o mnie, jakie wielkie rzeczy ci uczyniłem. Idź i rozgłaszaj to wszem i wobec. I człowiek posłuszny poszedł i tak też uczynił. I mówi tutaj Boże Słowo, może nie jak w przypadku Samarytanki, że wielu uwierzyło w Niego, ale tutaj mamy przynajmniej podkreślone i zaznaczone i wielu się zdumiewało nad tym. Czyli ludzie zaczęli myśleć, zaczęli się zastanawiać. Coś im zostało właśnie pokazane i przedstawione. Żywy dowód i żywe świadectwo potężnej mocy imienia Jezus. To jest właśnie to posłuszeństwo też właśnie Panu Jezusowi. Wyjść, idź i mów. Idź i nie zatrzymuj tego dla siebie. Kolejny przykład, który jest dla mnie tak niezwykle przyjemnym przykładem. Jestem tak zbudowany i od pewnego czasu moje myśli też skupiają się wokół tego przykładu, takiego małżeństwa opisanego w Dziejach Apostolskich i nie tylko. Pryscylla i Akwila, mąż i żona. Ludzie, którzy spotkali kiedyś apostoła Pawła i ich drogi się ze sobą skrzyżowały. To było małżeństwo, które było wierne Panu, które swoje życie prowadziło razem z Bogiem i w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy takie słowa, że kiedyś w Efezie mieli okazję posłuchać pewnego Żyda o imieniu Apollos. To był człowiek, który stawiał pierwsze kroki w wierze w Chrystusa. On był obeznany w pismach. Bardzo, mówi Słowo Boże, człowiek wymowny. Był biegły w pismach i obeznany z drogą pańską. 25 werset 18 rozdziału. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa. Choć znał tylko chrzest Jana. Więc widzimy, że to jeszcze nie był w pełni ukształtowany chrześcijanin. To jeszcze nie był w pełni ukształtowany wierzący człowiek. On tylko znał chrzest Jana, ale już nauczał o tym, co Pismo mówi odnośnie Pana Jezusa. I dalej mówi Słowo Boże. Ten to począł mówić śmiało w synagodze. A gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Zobaczmy, tutaj mamy bardzo interesujący przykład. Oto małżeństwo. Razem ze sobą zajmują się Apollosem, przejmują go jakby, aby dokładnie mu wyłożyć drogę Bożą. Więc zaczynają z nim rozmawiać, zaczynają z nim pracować. Zastanawiałem się nad tym dość głęboko właśnie, jak właśnie jako małżeństwo, jak to działało. Jak to tutaj właśnie rzeczywiście w praktyce się to wszystko odbywało. No tutaj czytamy tyle, co czytamy, że oni razem wymienieni, Pryscyla i Akwila, zajęli się nim, zajęli się tym Apollosem i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. I wiecie, to, co pokazali Apollosowi i to, jak poprowadzili go dalej z pomocą i działaniem Świętego Bożego Ducha, z jego wsparciem, Apollos pięknie się rozwijał, pięknie się rozwinął. Znamy zapewne to miejsce z listu do Koryntian, takie świadectwo Duch Święty poprzez apostoła Pawła o Apollosie złożył w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział. I tam w 5 i 6 wersecie czytamy, bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, tak pisze apostoł Paweł. Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. I teraz to ciekawe miejsce. Ja zasadziłem, mówi apostoł Paweł, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. To jest właśnie to piękne działanie, to jest ta harmonia właśnie działania Bożego. Jeden natrudził się nad jednym dziełem, drugi nad drugim, a nad tym wszystkim czuwał Bóg, który spowodował wzrost. Paweł zasiewał, Apollos podlewał, Bóg dawał wzrost. I Paweł pisze, no bo kto jest Paweł, a kto to jest Apollos? Tam z powodu tego tych nauczycieli, to tam w tym zborze to mało do tego rozłamu nie dochodziło, do podziału. Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, ja Kefasowy. I zaczęli tak sobie właśnie tych nauczycieli przypisywać się, tak jakby podciągać do takiego czy do innego. Tutaj tak apostoł Paweł bardzo mocno to tonuje te takie zapędy i mówi, liczy się tylko Bóg, liczy się tylko Chrystus, a my jesteśmy Bożymi sługami, współpracownikami Bożymi. Więc to małżeństwo, wracając do Pryscyli i Akwili. I popatrzmy właśnie, bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na swoje możliwości, na to, czym my dysponujemy, mając przecież wielką łaskę Bożą, wspaniałe świadectwo przeżycia i chodzenia z Bogiem, co my możemy zrobić dla naszego Pana, albo co zrobiliśmy, albo jak właśnie moglibyśmy efektywnie wykorzystywać nasz czas i nasze życie. To małżeństwo, ono z takim poświęceniem i oddaniem pracowało dla Pana, że w liście do Rzymian w rozdziale 16 apostoł Paweł tutaj ich pozdrawia i też wymienia właśnie bardzo ważną rzecz i podziękowania kieruje do nich bezpośrednio. 16 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, werset 3 i poniżej. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie. Dalej mamy to małżeństwo. Oni dalej tutaj są wymienieni. Paweł mówi, to są moi współpracownicy w Chrystusie. I ich pozdrawia i pisze dalej o nich tak. Którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Mogę sobie tylko wyobrażać, jak wielką pracę to małżeństwo wykonywało, że wszystkie zbory pogańskie miały wdzięczność także i właśnie do nich. Jakby wydawało się, co może zrobić takie małżeństwo w takim czasie w ogóle i tak dalej. Co oni mogą zrobić, kiedy to serce jest otwarte, kiedy człowiek nie myśli tylko o sobie, kiedy nie myśli tylko o tym, żeby być tym pojedynczym ziarnem, ale chce wyjść dalej, chce wyjść gdzieś szerzej. Pan potrafi w cudowny sposób właśnie używać swoich ludzi, tych, którzy mu są wierni, oddani i posłuszni. Także takie podziękowania oni osobiście odebrali. Zobaczmy, to Duch Święty jeszcze zadbał o to, żeby to znalazło się w naszych Bibliach, żebyśmy też mogli zwrócić uwagę i my jako pokolenie 2000 lat później, nie znający zupełnie ich ani ich historii, bo tak niewiele o nich napisane, ale możemy ich wspomnieć i zobaczyć, jak inni byli im wdzięczni. I w 5 wersecie jeszcze jest napisane, że ten apostoł Paweł pozdrawia także zbór, który jest w ich domu. Więc oni też byli właśnie tymi, którzy swój dom otworzyli i tam w ich domu też i zbór prowadził służbę i tam prowadził zbór życie. Więc taka historia była tego małżeństwa i tego, co oni potrafili. Kolejny przykład z Dziejów Apostolskich, 16 rozdziału. Kolejna tutaj niewiasta wymieniona na stronicach Słowa Bożego. Na imię miała Lidia. Bogobojna kobieta. Tam tą historię myślę, że mniej więcej kojarzymy, że ją znamy. Nie będę przytaczał tego całego fragmentu i okoliczności, w jakich apostoł Paweł spotkał i przyszedł właśnie do zgromadzenia, gdzie było kilka, gdzie były zgromadzone niewiasty, które przyszły na modlitwę. One nie znały jeszcze Chrystusa. I tak się zdarzyło, że apostoł Paweł tam, to miejscowość Filipia, tam skierował swoje kroki i przybył razem ze swoimi towarzyszami. A towarzyszył jemu Tymoteusz, Sylas i ewangelista Łukasz, który opisywał również i dzieje apostolskie i to, co tu się wydarzyło. Więc Paweł przybywa ze swoimi towarzyszami na to miejsce, gdzie spotykają się te kobiety, zaczyna głosić, zwiastować Ewangelię i werset 14 mówi, że przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Tak bardzo się skłaniała i tak szeroko serce swoje otworzyła, że została ochrzczona, mówi w 15 wersecie Słowo Boże. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Tak mówi Słowo Boże. I później Paweł i Sylas zostali uwięzieni. Opisuję ten fragment, tutaj kolejne wersety opisują to wydarzenie z życia apostoła Pawła i Sylasa i tego stróża więziennego, ale po wyjściu z więzienia, 40 werset mówi, gdy oni wyszli z więzienia, gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci dodali im otuchy i odeszli. My widzimy, że znowu w tym domu Lidli coś zaczęło się po prostu bardzo ciekawego dziać. W tym domu zaczęli się zgromadzać wierzący ludzie. I tak można przyjąć, że to byli właśnie ci pierwsi wierzący ludzie w Filipii. I taki był ten zalążek tego zboru w Filipii. Jak czytamy, apostoł Paweł kieruje list do Filipian. To właśnie ta Filipia, to jest właśnie to miejsce. To mamy tutaj gdzieś ten początek, jak on właśnie, skąd tam Paweł się znalazł i z kim on rozmawiał i kto swoje serce otworzył i kto swój dom otworzył dla braci i dla gości. Druga rzecz, taka bardzo ciekawa, to też to, jak Lidia nalegała, żeby oni u niej przenocowali, żeby oni się u niej, ci bracia, żeby u niej się zatrzymali. Wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie i wymogła to na nas. Ona wymogła, żeby bracia właśnie u niej przebywali, wymusiła wręcz na nich. Jak list do Hebrajczyków, 13 rozdział, a werset 2 mówi tak. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Myślę, że nie do końca miała świadomość Lidia, kogo ona gości pod swoim dachem. Tak jak wspomniałem, tak jak czytamy wcześniej z tych wersetów, wynika, że był tam apostoł Paweł, był Tymoteusz, był Sylas i Łukasz, który pisze dzieje apostolskie i pisze w tej liczbie mnogiej i my, i wymusiła na nas, więc też się przyjmuje, że również i Łukasz był w tym gronie. Ewangelista, apostoł Paweł, sługa Boży, Tymoteusz i Sylas. Jakcy niesamowici ludzie, którzy gościli tam pod dachem Lidii, która swoje serce i swój dom otworzyła, a później też i widzimy, bracia tam przebywali, oni wiedzieli, gdzie się udać, kiedy wyszli z więzienia. Poszli do domu Lidii, a tam już byli zgromadzeni bracia, dodawali im otuchy i odeszli. Jest też wzmianka w Słowie Bożym o Tabicie, którą myślę, że też bardzo dobrze kojarzymy. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, a w 36 wersecie czytamy, a w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. No w tłumaczeniu na polski to znaczy sarna lub gazela. No to tak, to tłumaczenie na grecki, to niewiele nam, myślę, mówi. Ale właśnie, to tak, takie imię po polsku by brzmiało. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Mamy tutaj taką piękną charakterystykę kolejnej osoby, która była Bogu wierna i oddana, która nie zamknęła się sama na sobie, nie myślała tylko o sobie, ale z kolei czym innym. I jeszcze mamy taki właśnie pełen wachlarz tych takiego usługiwania, jak widzimy. Można świadczyć, można gościny udzielać, można dom udostępnić, można też i żyć, i życie swoje wypełnić dobrymi i miłosiernymi uczynkami. I tak też żyła Tabita. Jej życie było tym po prostu wypełnione. Ona myślała o tym, co może zrobić, jak może komuś pomóc, jak może komuś usłużyć. Jak niewielu jest takich ludzi, prawda, dzisiaj żyjących, którzy są tak przejęci tym, budzą się rano, wstają, myślą, komu ja mógłbym dzisiaj pomóc? Co ja mógłbym zrobić? Jak mógłbym wykorzystać czas, moje możliwości, moje umiejętności, to, co mi dane, żeby komuś w czymś usłużyć? Dobre i miłosierne uczynki, jakich dokonała. Te uczynki przemawiały po jej śmierci. Kiedy ona zmarła, tam przyszły te wdowy, którym ona szyła suknie i płaszcze, pokazywały apostołowi Piotrowi z takim żalem, dlaczego jej już tutaj nie ma. Byli tak przejęci ci ludzie jej odejściem, że poprosili apostoła Piotra, który przybył i modlił się. I w imieniu Jezusa Chrystusa podał jej rękę, podniósł ją i przywoławszy świętych i wdowy, pokazał ją żywą. Tam się dokonał cud wskrzeszenia, zmartwychwstania tej właśnie Tabity. Ale to nie o zmartwychwstaniu teraz i nie o tym cudzie chcę mówić, ale o jej życiu, które było wypełnione tymi pięknymi, owocnymi uczynkami. Tym, że ona nie myślała o sobie, ale patrzyła właśnie na innych. Jest też właśnie piękny przykład wspomniany w Ewangelii Łukasza w rozdziale drugim. Mamy tutaj osobę tym razem w podeszłym wieku, wdowę, która myślę, że tak fizycznie jakiegoś takiego aktywnego życia trudno było w jej przypadku raczej prowadzić, ale piękną służbę również pełniła przed Bożym obliczem. Drugi rozdział, 36 werset Ewangelii Łukasza. I była Anna, prorokini. Tu już mamy pierwszą wzmiankę. Prorokini. Osoba poddana głosowi Ducha Świętego. Osoba, która przyjmowała od Boga poselstwo i osoba, która właśnie w tym Panu Bogu służyła. Służba Anny to była prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia. Mamy tutaj już taką posuniętą w latach kobietę, posuniętą w latach osobę, 84 lata, mówi Słowo Boże. Wcześniej mówi, że no, pokazuje właśnie, że ona już była w latach podeszłych, więc to już był raczej końcówka jej życia, jest tutaj przedstawiona i ukazana. Ale ona jak żyła? Jak może żyć? Czy jak powinien żyć człowiek, który no nie ma możliwości już pracy, nie jest w te rzeczy inne zaangażowane? Zwłaszcza tutaj ona wdową była przez dziesiątki lat. I jak można żyć? I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. Czy to nie jest, bracia i siostry, piękna służba? Być Bogu tak poddanym, słuchać Bożego głosu, słuchać tego Bożego prowadzenia i trwać przy Panu w postach i modlitwach, stawiać się, ujmować się za braćmi, siostrami, ujmować się za innymi, ujmować się za potrzebami, służyć po prostu Bogu. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. I dane jej było właśnie doświadczyć, przeżyć właśnie w tym czasie żyć, kiedy narodził się Pan Jezus Chrystus, jeszcze jako niemowlę. Ona właśnie już miała to poruszone serce, chwaliła i wielbiła Boga. Przebywanie w postach i modlitwach. Można by wymieniać i wymieniać tych przykładów jeszcze wiele. Na pewno mama i babcia Tymoteusza, o których też są wspomniane w Słowie Bożym, które zaszczepiły wiarę w Pana Jezusa w sercu Tymoteusza i pracowały razem. I matka, i babcia skupiły się na tym dziecku, żeby ono żyło dla Boga, żeby ono miało tą wiarę w swoim sercu. I piękny owoc ich pracy to była służba Tymoteusza. Piękny owoc tego zaangażowania właśnie rodzinnego i pracy nad małym wówczas jeszcze Tymoteuszem. Więc tych przykładów, tak jak wspomniałem, można by jeszcze mnożyć i mnożyć. Tych przykładów ludzi, którzy wybrali owocowanie w Bogu, którzy nie chcieli być tylko takim pojedynczym ziarnem, ale chcieli żyć i obfitować dla Bożej chwały. Ale powiem to znowu, bracia i siostry, to jest nasza decyzja. Co ja wybiorę i jakim ziarnem pragnę pozostać. Czy chcę być tym pojedynczym, żyć i skupić się tylko na sobie, wokół swoich rzeczy, wokół swoich spraw, czy jednak widzę tą potrzebę, to pragnienie, te możliwości, które są przede mną, żeby po prostu iść dalej, spojrzeć szerzej, spojrzeć dalej, nie zamknąć się tylko i nie skupić na sobie, ale otworzyć swoje serce i powiedzieć: Panie, co mi dałeś? Użyj mnie takim, jakim chcesz, tam, gdzie chcesz. Oto jestem, poślij mnie, jestem do Twojej dyspozycji. Ja i mój dom i to, czym mnie obdarowałeś. Niech to wszystko służy dla Twojej chwały. Ja myślę, że to jest taka piękna i to jest taka szlachetna postawa, bracia i siostry, gdyby właśnie każdy sobie wierzący człowiek brał tak głęboko do serca te słowa i tą naukę, ja myślę, że dużo więcej ludzi i dużo więcej zborów byłoby też i wokół nas. Słowo Boże mówi, kończąc, zacytuję jeszcze fragment z listu do Koryntian, z drugiego listu, a rozdział drugi, werset 14 po 16. Zobaczmy, jak tutaj mamy to również pięknie opisane. No i to jest takie, myślę, zadanie i taki cel istnienia Kościoła. O tym pisze apostoł Paweł w ten sposób. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. Zobaczmy, jak apostoł Paweł opisuje tutaj tą istotę naszego życia. Co powinno być celem i treścią naszego życia? My powinniśmy wokół siebie, gdziekolwiek się znajdujemy i gdziekolwiek jesteśmy, roztaczać woń. Piękną, miłą woń, której Słowo Boże mówi i nazywa ją wonią Chrystusową. Tą wonnością Chrystusową. Wonność poznania Bożego po całej ziemi. Roztaczać tą woń. Czy to jest coś tak trudnego? Czy to jest coś tak, do czego potrzeba mieć jakieś specjalne kwalifikacje? Czy to jest coś, co jest ponad siły kogokolwiek z nas? Jestem przekonany, że nie. To jest bardziej kwestia naszych decyzji, to jest bardziej kwestia naszych wyborów, a czasem naszego takiego konformizmu, tego, że jednak nam jest wygodniej, a po co gdzieś tam się narażać, po co się z czymś wychodzić, wynurzać, a ktoś jeszcze źle pomyśli, ktoś źle powie, a mnie potem odsunie, co ja będę z tego miał. I tak człowiek tysiąc wymówek znajdzie, żeby po prostu nie wydać świadectwa, żeby tej woni nie roztoczyć wokół siebie. Ale Boże Słowo mówi, że powinna się ta woń rozchodzić. Ta woń właśnie, która pochodzi od ludzi wierzących, od tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Tym, bracia i siostry, chciałem dzisiaj z wami się podzielić tymi myślami, tym tematem, tymi moimi właśnie przemyśleniami i spojrzeniem na życie, takie osobiste, na takie życie codzienne, na to właśnie, czy pojedynczym ziarnem, czy wydać wiele plonu i owocu. Tych decyzji, które w życiu swoim podejmuję, czy podejmujemy, to mnie właśnie tak interesowało, na tym się skupiłem, tym z wami dzisiaj się dzieliłem. Rozumiejąc, że mam wybór, to chciałbym zawsze dokonywać tego wyboru, który jest zgodny z wolą Bożą. Nie zatrzymywać czegoś dla siebie, ale po prostu podążać za tym Bożym głosem, żeby pomnażać Bożą chwałę i być użytecznym w Jego ręku. Tego chciałbym z głębi serca i wam, i sobie życzyć, żebyśmy byli właśnie tą miłą wonnością, żebyśmy byli tym użytecznym narzędziem w ręku naszego Pana. Choć to nie jest zawsze łatwe, choć to nie zawsze przychodzi z lekkością. Czasem trzeba czasu, czasem potrzeba cierpliwości, ale zawsze i w każdym przypadku warto. Niech dobry Pan Bóg nas błogosławi, niech używa dla swojej chwały, dla ogłaszania Jego Królestwa na tej ziemi. A naszemu Panu niech płynie chwała i cześć z głębi naszych serc. Amen.